Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat: zbrodnie komunistyczne w więzieniu przy Rakowieckiej 37. Naszym gościem jest Jacek Marian Pawłowicz. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień Boże, witam Państwa.
Wicedyrektor do spraw kolekcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL właśnie przy Rakowieckiej 37, kiedyś więzienie na Mokotowie.
Tak. Miejsce absolutnie wyjątkowe. Miejsce, gdzie jak w soczewce skupiają się zbrodnie dwóch wielkich totalitaryzmów, które dotknęły świat w XX wieku, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Miejsce, gdzie przelewana była krew polskich patriotów przez jednych i przez drugich. Czas absolutnie straszny, czas II wojny światowej, czas powstania warszawskiego. Niedawno żeśmy obchodzili rocznicę, kolejną rocznicę wybuchu powstania, a my na Rakowieckiej w sposób szczególny upamiętnialiśmy więźniów Mokotowa, którzy w drugim dniu powstania zostali zamordowani, właściwie w drugim, od 2 do 5 sierpnia byli mordowani na terenie więzienia, ówczesnego aresztu przez
bandytów. Możemy powiedzieć to, co stało się, można powiedzieć, jeszcze w 1944 roku, gdy było powstanie, to czas niemiecki, bo muzeum jest gdzieś od początku, 1902 zaczęto je budować. No a Niemcy wykorzystali ten moment, że tam byli osadzeni więźniowie.
Tak, i to jest historia absolutnie wyjątkowa, ponieważ w drugim dniu powstania na teren więzienia weszli bandyci z Waffen-SS, oddziału, który stacjonował dokładnie po drugiej stronie ulicy, no i rozpoczęła się rzeź więźniów.
A ilu tam było wtedy więźniów?
Oceniamy, że było między 600 a 700 osób wówczas przetrzymywanych w więzieniu. Byli to polscy zakładnicy, w większości osoby związane z konspiracją niepodległościową. W większości żołnierze najpiękniejszej polskiej armii, jaką była Armia Krajowa.
Bo to był czas okupacji, więc to nie myśmy więzili kogoś, tylko byliśmy pod okupacją i Niemcy więzili naszych.
Tak.
Naszych żołnierzy,
tak,
naszych patriotów.
Znamy historię pacyfikacji tego w tych dniach aresztu na Rakowieckiej od człowieka, który przeżył, któremu udało się uciec z Rakowieckiej w czasie tej pacyfikacji, pan Alfred Łąpieś. Według naszej wiedzy ostatni żyjący więzień Mokotowa z okresu okupacji niemieckiej. Absolutnie wyjątkowa postać. Mieliśmy zaszczyt, olbrzymi zaszczyt gościć tego pana u nas na uroczystościach upamiętniających tą okrutną zbrodnię niemiecką na więźniach Mokotowa. Pan nam bardzo szczegółowo opowiedział, jak wyglądała pacyfikacja, w którym momencie się zaczęła, na którym oddziale się zaczęła. Zaczęła się dość prosto, ponieważ kiedy Niemcy weszli na teren aresztu i zaczęli cela po celi wyprowadzać więźniów na egzekucję, na pierwszym piętrze, tam gdzie w tej chwili są pomieszczenia administracji muzeum, byli przetrzymywani młodociani więźniowie, 13-14-latkowie. Pan Alfred też był, wówczas miał 14 lat. Był zakładnikiem ze swojego brata. Niemcy przyszli aresztować jego brata, nie było brata. Chodź, pójdziesz z nami, brat się do nas zgłosi, to cię wypuścimy. No, nie wypuścili, był przetrzymywany na Mokotowie i opowiadał nam, że do jednej z cel, w której on był akurat przetrzymywany, weszło 3 Niemców, żeby wyprowadzić ich na egzekucję. Wówczas jeden taki młody chłopak, 13-letni, ci chłopcy mieli takie krótkie nożyki przy sobie, ponieważ robili kapcie filcowe. Więc chłopak rzucił się z tym malutkim nożykiem i wbił Niemcowi w gardło. Został zastrzelony. Ale to wystarczyło, żeby ci chłopcy w środku wyszarpnęli karabin, zaczęli strzelać, doszło do walki, Niemcy się wycofali. Wówczas więźniowie wyrzucili na korytarz sienniki, które podpalili, dym ogień, Niemcy się całkowicie z tego piętra wycofali. Wówczas zaczęto wybijać drzwi z innych cel, więźniowie się uwolnili z tego jednego piętra. Doczekali do nocy, nocą dostali się na strych, ze strychu na dachy i dachami uciekali na teren zajęty przez powstańców. Nieprawdopodobna historia. Pan Alfred, jestem pewien, że on nas ogląda, dlatego serdecznie pozdrawiam, panie Alfredzie. Opowiadał, że uciekali dachami, byli w drewniakach, ślizgali się, padał deszcz w tą noc, kilku spadło, Niemcy do nich strzelali. I wówczas pan Alfred opowiada taką historię, że strzelali do nas z karabinów, ale też i z rakietnicy. No ja tak w pierwszym momencie mówię, no rakietniczą to raczej podświetlali sobie teren, ale nie strzelali do ludzi. No i proszę pana, mam nogę spaloną przez taki...
Czymkolwiek strzelali, tak.
I no mówię, skoro świadek historii opowiada, więc tak było. I proszę sobie wyobrazić, kilka lat temu na terenie tuż przy 10 pawilonie, bo akcja miała miejsce na dachu 10 pawilonu, profesor Krzysztof Szwagrzyk prowadził prace ekshumacyjne. I proszę sobie wyobrazić, że w czasie tych prac znalazł stanowisko snajpera, który strzelał do tych uciekinierów z karabinu Mauser i 9 łusek od rakietnicy. Czyli wszystko się potwierdziło. I to był ten straszny czas okupacji niemieckiej. Czas, kiedy ponad 600 więźniów zostało w sposób niezwykle brutalny zamordowany. Nie pora, żeby o tym opowiadać, ale to było nieprawdopodobnie brutalne. Niemcy byli pijani. Krzysztof Szwagrzyk w czasie tych prac archeologicznych znalazł butelki po wódce z tamtego okresu. Czyli to kolejna ta opowieść się potwierdza pracami archeologicznymi Instytutu Pamięci Narodowej. Około 60 do 70 osób udało się uciec. Pan Alfred jeszcze z jednym z więźniów uciekł, dotarł do swojego domu, później dotarł dołączył do powstania, brał udział w powstaniu. Dzisiaj jest kombatantem, weteranem i pięknie opowiada tą historię. Historię Mokotowa. Historię Mokotowa z tego okresu, który jest bardzo mało znany, z okresu okupacji niemieckiej na Mokotowie.
Pan Alfred, jako świadek, a taki dostęp do takich świadków państwo mieliście, żeby też tą historię dziś ci, którzy przyjdą do muzeum, mogli usłyszeć,
mamy
zobaczyć?
Mamy niebywały zaszczyt, jednocześnie szczęście, bo przychodzą do nas świadkowie historii, którzy przeszli przez Mokotów w różnych okresach tej najnowszej historii Polski. Oczywiście najwięcej jest ludzi Solidarności, najwięcej jest ludzi opozycji antykomunistycznej.
Czyli co, 70. rok, 80., 70, 80.,
tak, 68., tak? Nawet 56. Stąd i te eksponaty, które tutaj dzisiaj prezentujemy.
Właśnie bardzo dziękujemy, pan dyrektor, to możemy tak powiedzieć, to po raz pierwszy te eksponaty widzą światło i dzięki kamerom telewizyjnym.
Telewizja Trwam jest przyjacielem naszego muzeum, stąd i chcieliśmy po raz pierwszy pochwalić się naszymi eksponatami, które są przekazywane przez bohaterów historii, przez tych, którzy wywalczyli Polsce niepodległość, do muzeum, żebyśmy mogli prezentować. To jest na przykład transparent, który 10 listopada, to jest 82 rok, wezwanie do strajku generalnego, który miał mieć miejsce wówczas w Polsce. Przed transparentem stoi powielacz. Wyjątkowy eksponat, bo to jest powielacz spirytusowy, tak zwany denaturat, ponieważ denaturat tam był wlewany do specjalnego pojemnika, natomiast tekst był pisany na kalce do przepisywania w kopiach. No, to dzisiaj to już nikt tego nie pamięta, ale kalka była podkładana pod papier i można było 3-4 egzemplarze wydrukować. Tą kalkę nakładano na te bębny, które tutaj są, i wówczas można było kilkadziesiąt egzemplarzy z jednej kalki wydrukować. Wprawny drukarz potrafił więcej wydrukować, ale to była dość specyficzna maszyna, ponieważ nieprawdopodobnie śmierdziało denaturatem wtedy w bloku, nawet całym.
I to jest autentyk?
I to jest autentyczny powielacz przywieziony kilka dni temu z Krakowa, a on pracował w Nowej Hucie w okresie stanu wojennego. Także rzecz absolutnie wyjątkowa.
Za panem dyrektorem mundur za mną, i tarcza
tak,
policyjna.
Są też dwa wyjątkowe eksponaty. Mundur. Mundur żołnierza II Korpusu generała Władysława Andersa. Ofiarowany do nas, do muzeum. I proszę sobie wyobrazić, że wielu żołnierzy generała Andersa, kiedy wracało do Polski, dość szybko znajdowało się w strukturach konspiracji niepodległościowej, brali udział w walkach, uczestniczyli w walkach, wielu z nich zginęło, wielu z nich zostało zamordowanych w więzieniach. Stąd też i ten eksponat absolutnie wyjątkowy, również chcieliśmy pokazać go, chcieliśmy się pochwalić, że takie eksponaty również mamy w muzeum. No i coś, co się nierozerwalnie wiąże ze stanem wojennym, tarcza ZOMO, to jest zdobyczna tarcza przez demonstrantów, mamy jeszcze hełm, to są walki w 1982 roku na krakowskim przedmieściu na Nowym Świecie, tam została zdobyta, przekazana do nas, także tego typu pamiątki również przyjmujemy do naszego muzeum, natomiast to, co jest przed nami, na stole, to jest w zasadzie, można powiedzieć, że już prawie relikwia, ponieważ są to
tak
szachy.
Dobrze rozumiem, szachy, tak.
Tak, to są szachy wykonane z chleba w więzieniu na Rakowieckiej przez więźnia politycznego, członka Konfederacji Polski Niepodległej, Krzysztofa Bzdyla z Krakowa. On kilka dni temu nam przekazał to dosłownie, stąd też bardzo się chcemy pochwalić i cieszymy się, że tak ważny eksponat trafił do naszego
muzeum.
Można
powiedzieć, to pudełko to jest
tak,
na te
jest,
szachy.
Tak, tak, to jest na te szachy i tutaj mamy więcej jeszcze pionki, figury. To jest coś, co jest absolutnie wyjątkowe. I w tym pudełeczku, to jest oryginalne pudełeczko z tamtych czasów, to jest mydelniczka z tamtych czasów. Także coś naprawdę wyjątkowego. Proszę pamiętać, że chleb w więzieniu był podwydział i to jest zrobione z chleba. Czyli więzień musiał zrezygnować z jakiejś racji, żeby zrobić te szachy. W naszych zbiorach mamy blisko 16 tysięcy eksponatów. Z tych 16 tysięcy eksponatów, z wyjątkiem kilku, dosłownie kilku, wszystkie zostały nam ofiarowane przez osoby, które, no my traktujemy te osoby jako przyjaciół muzeum. To są też książki, proszę zobaczyć. To są książki wydane w drugim obiegu. Za druk czegoś takiego, za czytanie takich publikacji szło się po prostu do więzienia. Ale mamy również kolekcję broni z tamtego czasu. Policja nam przekazała bardzo dużą, policja z Krakowa przekazała nam bardzo dużą kolekcję historycznych egzemplarzy broni. Mamy orzełki odlewane konspiracyjnie dla oddziału Józefa Kurasia Ognia. Mamy sztandary weteranów, kombatantów, stowarzyszeń kombatantów, którzy... No, biologia jest straszna, ale po prostu panowie od państwa
my też wyświetlimy kilka razy w ciągu programu i telefon do państwa, i tak, adres mailowy, bo może ktoś, kto nas ogląda, tak jak przed chwileczką pan mówi, że te eksponaty też co przed chwileczką dotarły do was, ktoś zgodził się na to, żeby się nimi podzielić, żeby były w Muzeum na Rakowieckiej.
Będziemy bardzo zobowiązani, będziemy wdzięczni za każdy przedmiot, od najmniejszej ulotki po, tak jak tutaj pokazujemy transparenty, drukarnie, mundury. Największym naszym eksponatem jest armatka wodna z okresu stanu wojennego, która została przez nas wyremontowana i stoi w tej chwili na dziedzińcu. Można ją oglądać. Jest BTR, czyli taki wóz pancerny, który ma swoją historię, ponieważ mamy go nagranego na jak pacyfikowano z niego demonstrację w Gdańsku w 81 roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Ta armatka to jest z kolei Kraków, pacyfikacja z protestów studenckich. Każdy eksponat, który przyjmujemy, ma swoją historię i my tą historię staramy się opowiadać po to, żeby jak najwięcej młodych ludzi, którzy przychodzą do nas, poznało tą historię. Historię nieprawdopodobną, historię wspaniałą, historię wspaniałych Polaków, którzy wywalczyli sobie niepodległość.
Nieraz tak pytamy, po co sięgać do tej historii? No po to, żebyśmy uświadomili sobie to, że dziś żyjemy w wolnym kraju, dziś możemy żyć, prawda? Możemy się cieszyć wolnością, dlatego, bo ktoś okupił ją życiem, swoją krwią.
Tak. I tutaj dochodzimy do tego głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. No
właśnie, bo nim te zbrodnie komunistyczne na Rakowieckiej, na Mokotowie, to jeszcze była to, można by zanim to była katownia UB, to przez jakiś czas, kilka miesięcy byli w tym więzieniu, no, był NKWD.
Była jakaś jednostka sowiecka, nie wiemy jaka, ponieważ nie zachowały się dokumenty. Przypuszczamy, że to była jakaś formacja NKWD, Smierz. Nie wiemy. To były pierwsze trzy miesiące, kiedy Warszawa została zajęta przez Armię Czerwoną. Później to już jest okres Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Rakowiecka staje się centralnym więzieniem, centralnym aresztem, tym najważniejszym aresztem bezpieki w Polsce i się zaczyna najtragiczniejszy okres w historii rakowieckiej. Największe zbrodnie, jakich bezpieka dopuściła się na polskich bohaterach, na żołnierzach antykomunistycznego powstania, to jest Rakowiecka. To jest w pierwszym okresie, to jest pawilon 10, pawilon, przez który przeszli w zasadzie wszyscy, którzy byli przywożeni na Rakowiecką w okresie śledztwa. Ostatnie piętro, drugie piętro po lewej stronie, cele 72-76, to były pokoje przesłuchań. Pokoje przesłuchań zrobione w sposób, przygotowane w sposób wyjątkowy, ponieważ taki pokój, który był kiedyś celą, nieduży, podzielony był na dwie części. Tam, gdzie stało biurko funkcjonariusza UB, były położone deski. Tam, gdzie stał więzień, był beton. To, co działo się tam z więźniami, to jest 47 rodzajów tortur, jakich na nich stosowano. Te najłagodniejsze to jest konwejer, czyli trwające powiedzmy 3-4 dni przesłuchania, bez przerwy, bez snu, bez...
Czyli ubowcy się zmieniali, a...
Ubowcy się zmieniali, natomiast nic... O, właśnie Państwo możecie zobaczyć zdjęcie celi. Tak wyglądała cela na Mokotowie w okresie lat 40., 50., kiedy trzymano tam polskich bohaterów. W takiej celi między innymi trzymany był pan rotmistrz Witold Pilecki. Razem z nim trzymano jeszcze siedmiu więźniów, w tym dwóch tajnych współpracowników, którzy na bieżąco informowali o tym, co, jak się Pilecki zachowuje, o czym opowiada, jak reaguje na pytania. Ale proszę sobie wyobrazić, że przed wojną ta cela była przeznaczona dla jednej osoby. Po wojnie siedziało, tak jak powiedziałem, w przypadku Pileckiego 8 osób, nieraz 10, a nieraz 20. Czyli oni nie siedzieli, oni stali. Jeżeli było 20 więźniów, to po prostu stali i czekali na swój czas, kiedy byli wyprowadzani na przesłuchania. Konwejer, czyli trwające kilka dni przesłuchania. Stójki. Stanie na baczność przez kilkanaście godzin. Jak więzień się przewracał, był kopany, polewany wodą, znowu. Jeżeli była zima, to ten człowiek stał nago przy otwartym oknie. zimy w latach 40., 50., to był tak minus 20, to był absolutny standard. To było bicie, to było sadzanie na nodze odwróconego stołka, to było zrywanie paznokci i kilkadziesiąt jeszcze innych tortur, które były przez bandytów z UB stosowane na polskich patriotach.
Wielu tego chyba nie przeżyło. To oceniamy, trudno nawet wyobrazić, prawda, a co dopiero przeżywać.
Oceniamy, że na Mokotowie zostało zamordowanych w śledztwie, zatłuczonych. Zmarło na skutek warunków, w których byli przetrzymywani. Absolutnie skandalicznych, przecież tam nie było lekarstw. Lekarze, którzy tam byli, też zachowywali się różnie. Byli przyzwoici ludzie, ale byli po prostu też zwykli oprawcy. O tym opowiadamy w czasie oprowadzania.
Czyli można powiedzieć, że tam odruchów takich ludzkich ubowcy nie mieli.
Nie. Na Mokotowie pracowali wyjątkowi bandyci. Samo nazwisko Humer, Chimczak, Różański. To są te nazwiska, które wzbudzały lęk. I ten pierwszy okres, pierwsze dwa lata, to jest 10 pawilon, ostatnie piętro, drugie piętro, cele przesłuchań. Natomiast w międzyczasie na terenie Mokotowa zaczęto budować pawilon śledczy, tak zwany Pałac Cudów. Pałac Cudów to jest nazwa nadana przez więźniów. Dlaczego Pałac Cudów? Ponieważ tam z ludźmi, o właśnie Państwo teraz widzicie Pałac Cudów z zewnątrz, tam z ludźmi robiono cuda. Tam więźniowie, którzy absolutnie nie dopuścili się niczego, żadnego przestępstwa, przyznawali się do wszystkiego. Były takie metody.
Właśnie te przesłuchania, tortury były po to, żeby ktoś do wszystkiego się przyznał.
Pałac Cudów to był dom bez drzwi, tak zwany, ponieważ do niego wchodziło się tunelem pod ziemią. Nie było drzwi wychodzących na zewnątrz. Tam pod Pałacem Cudów znajdował się wyjątkowo okrutny karcer. W zasadzie dwa karcery. Jeden to jest karcer tak zwany suchy. Tak go żeśmy nazwali. Karcer, który był w rzeczywistości ciemnicą. Nieduże pomieszczenie, gdzie więźnia wsadzano nago najczęściej na beton. Bez toalety, bez żadnej sanitarnej instalacji i trzymano w absolutnej ciemności. Człowiek
tracił rachubę czasu.
Absolutnie tracił poczucie czasu. I proszę sobie wyobrazić, te pomieszczenie, ten karcer, ta ciemnica była na wprost drzwi prowadzących do tej piwnicy, gdzie miały miejsce egzekucje, gdzie na schodach miały miejsce egzekucje, strzelali do polskich bohaterów. I teraz proszę sobie wyobrazić, człowiek, który siedzi w takiej przestrzeni, słyszy otwierane drzwi, słyszy strzał i spadające ciało. Przecież to w sekundę można zwariować. Ale tak jak sami więźniowie opowiadali, to ci, którzy tam siedzieli, mieli szczęście. Ponieważ w pomieszczeniu obok był tak zwany karcer mokry, czyli po prostu takie pomieszczenie, gdzie mniej więcej do kolan stała woda, a w zasadzie to były odchody, to były szambo. Ponieważ więźniów, których tam wstawiano do takich kojców, nie wyprowadzano do toalety. Oni się załatwiali tam. Małe okienko pod sufitem, które latem zawsze zamknięte, a zimą zawsze otwarte. Proszę sobie wyobrazić ten fetor, który tam w tym pomieszczeniu panował. Pani profesor Barbara Otwinowska, absolutnie przecudowna niewiasta świętej pamięci, przyjaciółka muzeum, więźniarka również Mokotowa, opowiadała historię swoich koleżanek. Jedna z nich przesłuchiwana w Pałacu Cudów nad tym karcerem.
I mężczyźni, i kobiety.
Tak. Tam po prostu tylko były cele. męskie i damskie. Trzymano po prostu i kobiety, i mężczyzn w tamtym czasie na Mokotowie. I pani profesor Barbara Otwinowska, absolutnie wyjątkowa niewiasta, skupiła wokół siebie kobiety więźniarki okresu stalinowskiego. Te panie zrobiły absolutnie wyjątkową pracę, zebrały poezję pisaną w więzieniach, zebrały relacje, wydały nieprawdopodobną ilość książek, a pani profesor opowiadała historię swojej koleżanki z powstania, łączniczki, która katowana na górze przez Humera nie chciała zeznawać. Nie zeznawała tego, co sobie Humer życzył. No to ją do piwnicy, do tego karceru mokrego. Była zima, ona nago, boso, ta woda była zamarznięta, więc ona biedna stoi na tym lodzie, boso, no, zaczęła tupać, żeby troszkę stopy rozgrzać. W pewnym momencie rozgląda się, ten lód się rusza. Okazuje się, że szczury wyszły z dziur, z jam, no i zaczęły wokół niej się gromadzić. Zaczęła się modlić: Panie Boże, nie pozwól mi zginąć taką śmiercią. Żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, sanitariuszka, łączniczka, ginie zagryziona przez szczury w komunistycznym więzieniu. Coś nieprawdopodobnego. I proszę sobie wyobrazić, stał się cud. Bo te szczury położyły jej się na stopach i tak się ruszały, że rozgrzały jej te stopy. Ten karcer to było takie miejsce, gdzie nawet szczury miały więcej serca niż bandyci z UB. Jest jeszcze jedna historia. Też kobiety. Kiedyś miałem ogromny zaszczyt być z paniami więźniarkami Fordonu, właśnie w Fordonie robić materiał o więźniarkach Fordonu. Kilka pań pojechaliśmy tam nagrywać materiał i to były przecudowne panie, przecudowne niewiasty. I po kilku godzinach nagrywania tego materiału tak przysiadłem na pryczy. Prycze były wówczas jeszcze takie same jak w starych czasach. I usiadła obok mnie taka malutka, drobniutka, starsza pani i mówi: wie pan, ja to nie tylko siedziałam w Fordonie, ale ja siedziałam też na Rakowieckiej. Mając kamerę, mając świadka historii, mówię: proszę opowiadać wszystko, co pani pamięta. No ale pani mówi: wie pan, no to było normalne, tak jak wszyscy. Ale dwóch nocy nie zapomnę. Ja mówię: co było? Przesłuchiwali panią, bili. Ona mówi: nie, ja siedziałam na 10. pawilonie i okna miałam od Pałacu Cudów. Słyszałam krzyk swojego kolegi z powstania, który w powstaniu dostał Krzyż Walecznych, a tam katowany w Pałacu Cudów przez UB-ków krzyczał: mamo, ratuj. Mamy nie było, byli bandyci z UB. I to są takie historie. To są takie historie, które działy się na Rakowieckiej. Oceniamy 2-3 tysiące osób zamordowanych w śledztwie, zmarłych na skutek warunków, w których byli przetrzymywani. Bez lekarstw, w brudzie.
Bez sądu.
Bez sądu. Bo oni czekali na ten proces. No i jak przychodziły procesy, jak zaczynały się procesy, no to były wyroki śmierci. A procesy były też w różnych miejscach. Były w Wojskowym Sądzie Rejonowym na terenie Warszawy, ale również były tak zwane procesy kiblowe na terenie Rakowieckiej. Te procesy kiblowe odbywały się w celach. Dlaczego kiblowe? Ponieważ to było najczęściej w celach, gdzie toczyły się przesłuchania. Był stół, gdzie siedział sędzia, kilku sędziów. Na tej części z podłogą drewnianą, a więzień wprowadzany na ten proces był sadzany na kiblu, czyli na sedesie po prostu. Stąd procesy kiblowe. Bardzo straszne procesy. Procesy, które trwały najczęściej kilka minut i gdzie zapadały wyroki śmierci. Proszę zobaczyć, że na terenie Rakowieckiej wykonano ponad 350 wyroków śmierci na żołnierzach antykomunistycznego powstania, na polskich patriotach, na działaczach polskiego państwa podziemnego, na działaczach...
To są ci, którzy zginęli, już nie mówiąc zostali zamordowani.
Zostali zamordowani. To były zbrodnie sądowe popełnione przez... Zostali skazani przez wojskowe sądy rejonowe, przez wojskowy sąd rejonowy w Warszawie. Natomiast zostali zamordowani przez funkcjonariuszy UB na terenie więzienia na Rakowieckiej. Takich miejsc, gdzie mordowano Polaków, jest kilka. To był ten tunel śmierci pod Pałacem Cudów, ten karcer. Wiemy, że tam były egzekucje od nikogo innego, jak od samego Humera, Adama Humera, który jako jeden z nielicznych ubeków został skazany w wolnej Polsce za zbrodnie, których się dopuścił. I tak się stało, że znalazł się w Pałacu Cudów jako więzień w celi, która kiedyś była jego miejscem, w cudzysłowie, pracy, gdzie mordował ludzi. On to opowiadał funkcjonariuszom, którzy wtedy go trzymali. A ci z kolei opowiadali nam, jak wówczas młodym historykom z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy przychodziliśmy na Rakowiecką, żeby ją odkrywać. I to był ten tunel śmierci. Była ściana straceń, która w tej chwili jest przez nas prezentowana, gdzie można podejść, gdzie można dotknąć świętości, gdzie można dotknąć śladów po kulach. Według naszej wiedzy, według naszych wyliczeń jest około 150 śladów po kulach. Jeden ślad, jedna kula, jeden człowiek. Zawsze, najczęściej padają takie pytania, a dlaczego te otwory są takie płytkie? Dlaczego nie zostały w tych cegłach pociski? Bo pociski przeszły przez głowę i już nie miały siły dalej, żeby wbijać się w ściany, a po prostu odpadały. I to jest ta ściana straceń, to jest miejsce absolutnie najświętsze na Mokotowie. 150, około 150 wyroków śmierci tam wykonanych. Te ślady po kulach są na różnych wysokościach. Dlaczego? Bo po prostu niektórych więźniów rzucano na kolana przed egzekucją.
Tak można powiedzieć, w różnym byli stanie.
Kalor Rakoczy, żołnierz 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, który został zamordowany na Rakowieckiej, młody wówczas chłopak, był sparaliżowany, nie mógł chodzić. Jego na noszach wynieśli i zastrzelili.
Tak pan wspomniał o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, o tych wielkich Fildorf, prawda, czy inni znani dla nas. Niektórych do dzisiaj szukamy, bo tak popatrzyłem na stronę waszego muzeum, to tak prace od 2003 roku, tak dosyć postępowały nie tylko w Warszawie, ale jeszcze też w innych miejscach. Gdzie możemy szukać tych ludzi? Czy możemy kiedyś wziąć i powiedzieć, że dotarliśmy do wszystkich, czy jednak to będzie jakaś historia skryta?
Na terenie Mokotowa prace zakończyły się już. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, który je prowadził, odnalazł kilkanaście szkieletów. Pobrane zostały DNA. W części, z całą pewnością, są to żołnierze antykomunistycznego powstania. Przy nich znaleziono orzełki, guziczki z orzełkami w koronie, elementy umundurowania Wojska Polskiego. Są, no i to, co wyróżniało ich, to dziura w tyle głowy. Zamordowani zostali metodą katyńską. Niestety, nadal szukamy tych symboli walki Polaków o niepodległość.
A takiej nadal metody kto ich nauczył? Bo wiemy, mówimy sposób mordowania tak jak w Katyniu.
Tak, proszę sobie wyobrazić.
W tym więzieniu, no chociaż NKWD było tam krótko, to taka spuścizna, czy to ale ci ludzie, którzy gdzieś mają jakieś korzenie, że tak spreparowali taką machinę śmierci?
W UB miało dobrych nauczycieli z NKWD. Proszę sobie wyobrazić, w dokumentach szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Płocka, Tadeusza Konopki, pseudonim Czerwony, jest taka notatka służbowa, że w czasie jednej z odpraw powiedział tak: książki mamy niemieckie, doradców mamy sowieckich, będziemy lepsi od jednych i drugich. I oni rzeczywiście w mordowaniu polskich patriotów byli lepsi od jednych i drugich. To, co działo się na Rakowieckiej, te tortury, nie godzina, żeby o nich opowiadać, to absolutnie zezwierzęcenie. Gwałcenie kobiet przy pomocą szczotki do mycia kibli. To jest po prostu, to jest absolutnie coś niedopuszczalnego. To w ogóle trudno wyobrazić sobie. A tam takie rzeczy miały miejsce. Ale wracając do tych ofiar. My nadal szukamy najwyższego rangą oficera Wojska Polskiego, oficera najpiękniejszej polskiej armii, Armii Krajowej, generała Augusta Emila Fildorfanila. Człowiek, który wydał rozkaz zabicia kata Warszawy, Franza Kuczery. Człowiek, który dowodził najpoważniejszą strukturą bojową Armii Krajowej, Kedywem, został przez komunistyczny sąd skazany na śmierć. Za co? Za kolaborację z Niemcami. Absolutnie coś obrzydliwego. My nadal nie mamy pana rotmistrza Witolda Pileckiego. Nadal nie został odnaleziony. Symbol walki z dwoma totalitaryzmami.
Jeszcze tak pytamy, jak można zamordować takich ludzi? Albo kim trzeba być, żeby mordować takich?
Historię Pileckiego ukradł absolutny renegat komunistyczny, Józef Cyrankiewicz, premier komunistycznego rządu. Przecież w okresie komunistycznym, ja pamiętam, mnie uczono, że kto stworzył konspirację w Auschwitz? No Cyrankiewicz przecież. A to nieprawda. To Pilecki był wśród tych, którzy pierwsi zorganizowali konspirację. To Pilecki na ochotnika dał się aresztować Niemcom w czasie łapanki w Warszawie na Żoliborzu i trafił do Auschwitz. I tam zorganizował konspirację. Tam wysłał, już po kilku miesiącach wysłał pierwsze raporty o tym, jakim piekłem na ziemi był niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz. Ten absolutny symbol, symbol, który jest absolutnie wyjątkowy, ponieważ postać pana rotmistrza jest nieprawdopodobna. Do niego nawet najwięksi przeciwnicy żołnierzy niezłomnych, żołnierzy antykomunistycznego powstania, żołnierzy Armii Krajowej nie mogą się przyczepić, nie mogą niczego zarzucić, ponieważ ten człowiek całym swoim życiem służył Polsce. I nie mamy nadal członków zarządu, czwartego zarządu Zrzeszenia WiN z panem pułkownikiem Cieplińskim. To oni zamordowani 1 marca 1951 roku są tym symbolem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych. To data ich śmierci na Rakowieckiej jest tym symbolicznym dniem pamięci o tych ludziach. Ale my nie mamy nadal żołnierzy 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. Nie mamy wielu żołnierzy konspiracji wileńskiej, konspiracji narodowej.
A ślady prowadzą na Mokotów, na Rakowiecku.
Wszyscy byli na Mokotowie. Wszyscy zostali zamordowani na Mokotowie. Oczywiście ta ogromna praca historyków i pracowników działu poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej jest nie do przecenienia, bo oni robią absolutnie wyjątkową rzecz. Szukają naszych bohaterów. Ja jestem pewien, że wcześniej czy później będą już takie metody badań DNA, badań tych szczątków, że my znajdziemy wszystkich naszych bohaterów. Ale na teraz cały czas czekamy.
Panie dyrektorze, no też co miesięczna msza święta w intencji beatyfikacji rychłej, beatyfikacji arcybiskupa Antoniego Baraniaka 26 tak. sierpnia, zawsze u was,
kościoła,
teraz w tym miesiącu. No i właśnie tacy ludzie też tam byli
torturowani. Proszę sobie wyobrazić, u nas w muzeum mamy specjalną wystawę poświęconą księdzu arcybiskupowi. Mamy bardzo bogatą kolekcję pamiątek po nim. Niektóre są bardzo osobiste. Ksiądz arcybiskup, ten wyjątkowy heros Kościoła, człowiek, który przeszedł na Rakowieckiej katorgę, który 145 przesłuchań przeszedł i nie złożył ani jednego zeznania przeciwko prymasowi, nie zaparł się prymasa, nie zaparł się Kościoła. Absolutnie wyjątkowa postać. Tam, trzymany właśnie w tym szambie między innymi, w tych odchodach, on to powiedział. On rzadko mówił o swoim pobycie na Mokotowie, ale o tych odchodach, o tej ciemnicy powiedział, że on tam był. Pokazujemy jego historię i modlimy się każdego 26 dnia miesiąca, ponieważ w nocy z 25 na 26 został on przewieziony na Mokotów i co miesiąc modlimy się, żeby rozpoczął się proces beatyfikacyjny, ten, który już dawno miał się rozpocząć. My modlimy się o to, prosimy Pana Boga, prosimy Maryję o to, żebyśmy mogli mieć tego błogosławionego, tego świętego.
Dziękuję Panie Dyrektorze. Tym słowem kończymy. Przepraszam, że dziś trochę krócej, ale jesteśmy też w Warszawie za chwilę, także, gdzie modlimy się za ojczyznę i tych, którzy właśnie zginęli
tak
w Katyniu, a ci, których teraz wspominamy w modlitwie, zginęli w Smoleńsku. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zbrodnie komunistyczne w więzieniu przy Rakowieckiej 37. Będziemy ten temat kontynuowali. Naszym gościem jest pan Jacek Marian Pawłowicz, wicedyrektor do spraw kolekcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Bardzo dziękujemy za te eksponaty, że mogły zobaczyć to świat dzięki kamerom telewizji Trwam.
Tak, jesteście Państwo pierwszą telewizją, która pokazuje te eksponaty. Dotychczas nie pokazywaliśmy ich szerzej.
Dziękujemy za życzliwość, za obecność. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.